Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Pobożność według Benedykta XVI i Franciszka. Po krótkiej prezentacji poglądów papieży XX wieku, błogosławionego Pawła VI i świętego Jana Pawła II na temat pobożności, czas na przybliżenie, co na ten temat mają do powiedzenia pierwsi papieże XXI wieku, a więc Benedykt XVI i Franciszek. O papieżu Benedykcie XVI mówiło się, że jest jednym z najwybitniejszych teologów XX wieku. Wydaje się więc, że bardzo wyspecjalizowanej teologii nie da się pogodzić z pobożnością ludową. Nic bardziej błędnego. Benedykt XVI nie tylko sam praktykuje z prostotą wiele form pobożności, ale także w swoim nauczaniu mocno podkreśla jej znaczenie dla życia duchowego. Na przykład w liście do seminarzystów, a więc tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa, z 18 października 2010 roku, papież zachęca do pielęgnowania swojej wrażliwości na pobożność ludową, która jest inna we wszystkich kulturach, ale równocześnie zawsze podobna, bo ostatecznie takie samo jest ludzkie serce, pisze papież. Oczywiście w pobożności ludowej, stwierdza, są elementy irracjonalne, czasem może nawet pewna powierzchowność. Jednak odrzucanie jej jest całkowicie błędne. Dzięki niej wiara zagościła w sercach ludzi, przeniknęła do ich uczuć, zwyczajów, wspólnego sposobu odczuwania i życia. Dlatego pobożność ludowa jest wielkim dziedzictwem Kościoła. Wiara stała się ciałem i krwią. Oczywiście pobożność ludowa musi wciąż być oczyszczana, połączona z centrum, ale zasługuje na naszą miłość, bo sprawia, że my stajemy się w całkowicie rzeczywisty sposób ludem Bożym, pisze papież Benedykt XVI. Zwraca też uwagę na to, że pobożność nie może być jedynie pustym gestem religijnym czy uczuciem, ale musi wiązać się i wyrażać w działaniu. Pobożność bowiem ożywiana jest miłością, a ta obejmuje całego człowieka. W pierwszej swej encyklice Deus Caritas Est o miłości Bożej z 25 grudnia 2005 roku papież pisze m.in.: jeżeli w moim życiu nie zwracam zupełnie uwagi na drugiego człowieka, starając się być jedynie pobożnym i wypełniać swoje religijne obowiązki, to oziębia się także moja relacja z Bogiem. Jest ona wówczas tylko poprawna, ale pozbawiona miłości. Jedynie moja gotowość do wyjścia naprzeciw bliźniemu, do okazania mu miłości, czyni mnie wrażliwym również na Boga. Jedynie służba bliźniemu otwiera mi oczy na to, co Bóg czyni dla mnie i na to, jak mnie kocha. W tych słowach, choć nie wprost, papież przestrzega przed tak zwaną bigoterią, która w istocie jest pobożnością powierzchowną lub pozorną, a czasem także zakłamaną i fałszywą. Prawdziwa pobożność żywi się bowiem miłością Boga oraz bliźniego i do niej prowadzi. Papież Benedykt XVI, wbrew pewnym schematom, nie traktuje modlitwy i pobożności jako sfery prywatnej relacji do Boga, ale nadaje im wymiar społeczny. Nieco dalej w cytowanej encyklice pisze bowiem, że modlitwa jako sposób czerpania wciąż na nowo sił od Chrystusa staje się całkiem konkretną koniecznością. Kto modli się, nie traci czasu, nawet jeśli wszystko wskazuje na potrzebę pilnej interwencji i skłania nas jedynie do działania. Pobożność nie osłabia walki z ubóstwem czy nawet biedą bliźniego. Na potwierdzenie tego wskazuje na błogosławioną matkę Teresę z Kalkuty, która, jak pisze, jest wymownym przykładem, że czas poświęcony Bogu na modlitwie nie tylko nie szkodzi skutecznej i operatywnej miłości bliźniego, ale w rzeczywistości jest jej niewyczerpanym źródłem. Wątek ten powraca w jego posynodalnej adhortacji apostolskiej pod tytułem Ecclesia in Medio Oriente, o Kościele na Bliskim Wschodzie, Komunii i Świadectwie z 14 września 2012 roku. W tej adhortacji papież pisze o ścisłym związku działalności charytatywnej i życia duchowego. Obydwa te elementy karmią i urzeczywistniają inne akty kultu Bożego, a także pobożne praktyki religijności ludowej. Umocnienie życia duchowego powiększa miłosierdzie. Podobnie jak święty Jan Paweł II, papież Benedykt XVI bardzo wiele miejsca poświęca pobożności eucharystycznej, którą uważa za jedną z najbardziej podstawowych dla życia duchowego. W posynodalnej adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis o Eucharystii, źródle i szczycie życia oraz misji Kościoła z 22 lutego 2007 roku pisze o różnych formach pobożności eucharystycznej, które należy podejmować poza udziałem we mszy świętej, ale zawsze w nawiązaniu do niej. Usilnie więc zachęca parafie i różne grupy kościelne do adoracji Najświętszego Sakramentu, jak również do innych praktyk pobożności eucharystycznej, jak na przykład procesje eucharystyczne, nade wszystko tradycyjną procesję w uroczystość Bożego Ciała, pobożną praktykę nabożeństwa 40-godzinnego, kongresy eucharystyczne, lokalne, narodowe i międzynarodowe oraz inne analogiczne inicjatywy. Takie formy pobożności, dostosowane odpowiednio do współczesności i do różnych okoliczności, zasługują na kultywowanie również dzisiaj. To 68. punkt tego dokumentu. Za ojcami synodalnymi papież uważa, że współcześni chrześcijanie potrzebują głębszego zrozumienia relacji pomiędzy Eucharystią i codziennym życiem. Duchowość eucharystyczna nie ogranicza się tylko do uczestnictwa we mszy świętej i pobożności wobec Najświętszego Sakramentu. Obejmuje ona całe życie. Powołując się zaś na przykład niezliczonych świętych, dodaje na koniec cytowanego dokumentu, że wielu z nich, cytuję, uczyniło autentycznym swoje życie dzięki pobożności eucharystycznej. Dlatego jest rzeczą konieczną, by w Kościele naprawdę wierzono w tę najświętszą tajemnicę, by ją pobożnie sprawowano i by była ona przeżywana intensywnie. Przytoczone tu wypowiedzi Benedykta XVI to tylko rzut oka na rozległą problematykę pobożności, której poświęca on niemało uwagi, podobnie jak jego następca papież Franciszek, który w adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium, ogłoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie z 24 listopada 2013 roku, znaczną część trzeciego rozdziału poświęca kwestii ewangelizacyjnej siły pobożności ludowej. Ewangelizacyjna siła pobożności ludowej. Zawarte tam treści są do tego stopnia doniosłe i ważne, że pozwolę sobie przytoczyć je w większych fragmentach. Otóż papież przyjmuje podstawową tezę, że pobożność ludowa jest najlepszym punktem wyjścia do uzdrowienia i wyzwolenia ludowych kultur katolickiej ludności z różnego rodzaju wynaturzeń, jak chociażby fatalistyczne lub zabobonne wierzenia, skłaniające do uciekania się do czarów. Papież zauważa też, że jest prawdą, i tu dłuższy cytat, iż czasem akcent bardziej niż na pobożność chrześcijańską kładzie się na zewnętrzne formy tradycji niektórych grup albo na domniemane objawienia prywatne, które się absolutyzuje. Istnieje pewien rodzaj chrześcijaństwa składającego się z dewocji właściwej dla pewnego indywidualnego i sentymentalnego przeżywania wiary, które w rzeczywistości nie odpowiada autentycznej pobożności ludowej. Niektórzy propagują te formy, nie troszcząc się o promocję społeczną oraz formację wiernych, a w pewnych przypadkach czynią to dla uzyskania zysków materialnych lub pewnej władzy nad innymi. Nie możemy również ignorować, że w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiło załamanie w pokoleniowym przekazie wiary chrześcijańskiej wśród ludu katolickiego. Nie można zaprzeczyć, pisze dalej papież, że wielu czuje się rozczarowanych i przestaje utożsamiać się z tradycją katolicką, że wzrasta liczba rodziców, którzy nie chrzczą dzieci i nie uczą ich modlitwy, a także istnieje pewne odejście od innych wspólnot wiary. Potrzeba zatem mądrego wysiłku w ramach działalności ewangelizacyjnej, aby poprzez promowanie zdrowej, opartej na Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła pobożności ludowej, uzdrawiać współczesną kulturę i obyczajowość. Rozwijając ten temat, papież pisze dalej w swej adhortacji Ewangelii Gaudium, że kultura jest czymś dynamicznym, co lud wytwarza nieustannie i każde pokolenie przekazuje następnemu zbiór praw odnoszących się do różnych sytuacji egzystencjalnych, które to pokolenie musi na nowo przepracować wobec stających przed nim wyzwań. Człowiek jest jednocześnie dzieckiem i ojcem kultury, w której żyje. Gdy pośród jakiegoś ludu została inkulturowana Ewangelia, w swoim procesie przekazu kulturowego przekazuje również wiarę zawsze na nowe sposoby. Stąd doniosłość ewangelizacji podejmowanej jako inkulturacja. Każda cząstka ludu Bożego, przekładając w swoim życiu Boży dar według własnego geniuszu, daje świadectwo przyjętej wierze i ubogaca ją nowymi sposobami wyrazu, które są wymowne. Można powiedzieć, że lud cały czas ewangelizuje siebie. To słowa papieża. W kontekście tych słów papież Franciszek stwierdza, że nabiera tu znaczenia pobożność ludowa, będąca autentycznym wyrazem spontanicznej działalności misyjnej ludu Bożego. Chodzi o rzeczywistość w nieustannym rozwoju, w której Duch Święty jest protagonistą. Nieco dalej, nawiązując do adhortacji błogosławionego Pawła VI Ewangelii Nuncjandi, papież Franciszek dodaje, że w ludowej pobożności można dostrzec sposób, w jaki otrzymana wiara wcieliła się w jakiejś kulturze i dalej jest przekazywana.